Czy ma pan w swoim gabinecie portret Osterwy?
Mam portret Osterwy i przez długi czas to było jedna z najważniejszych rzeczy, które były niezmienne, mimo takiego troszeczkę przemeblowania, którego dokonaliśmy, żeby upraktycznić funkcję gabinetu dyrektorskiego, który jest również takim miejscem spotkań, kolegiów różnych, które powstały w międzyczasie. Natomiast w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, że ten portret, który obecnie tam jeszcze wisi, jest takim portretem, który nie odzwierciedla tego wszystkiego, co dla mnie jest najważniejsze w Juliuszu Osterwie, bowiem jest to portret jego podczas występu, gdzie on, jak to aktor w tamtych czasach, romantyczny amant, patrzy gdzieś w górę, jakby do nieba albo w stronę jakiejś idei. Oczywiście on był właśnie ideowcem, natomiast te wizerunki, które mi najbardziej inspirują i będę niedługo właśnie w prezencie otrzymywał wizerunek Osterwy, taki bardziej konkretny, bardziej patrzący wprost i siedzący przy biurku, rozwijający ten moment, kiedy on te idee już zaczął wprowadzać w życie, czyli bardziej konkretny Osterwa się pojawi. I będzie on też, to już jest dodatek współpracowników, którzy postanowili ten portret wykonać, będzie takim, jeżeli chodzi o kolorystykę, w takim wydaniu warholowskim, że tak powiem. To po to, żebyśmy tak jakby też pamiętali, że klasyka, ale żywa.
Tak jak na tym obrazie szkoła ateńska, Platon, dłoń do góry, Arystoteles przed siebie. Jemu się to udawało, prawda? Czy to jest szlak, którym pan chciałby iść? Gdzie pan patrzy? W którą stronę?
Właściwie można by się skupić tylko i wyłącznie na dokończeniu tego, co nazywamy testamentem Osterwy, czyli to wszystko, co on chciał zrobić i co miało bardzo konkretne przesłanki. I co podczas wojny zostało zawieszone, a po wojnie właściwie zaniechane. Bardzo ważnym elementem, i nie mówię o tym dlatego, że jesteśmy akurat w takich okolicznościach, jak się spotykamy w kontekście Synerduta, ale bardzo ważnym elementem, który mnie zapalił do jego osoby, to był właśnie ten objazd i powody, dla którego on ten objazd realizował. Równy dostęp do kultury, to jest oczywiście, pamiętajmy, że on działał też w czasach, kiedy nie było dotacji ani niczego. To były czasy, kiedy dwie komedie zarabiały na jedną ambitną sztukę, czyli musiało to się ekonomicznie wszystko spinać i on bezwzględnie używał swojej popularności, swojego emploi do tego, żeby realizować rzeczy, powiedzmy sobie, państwowca. To chyba był taki czas, że wtedy elita brała odpowiedzialność i bardzo poważnie potraktowano to uzyskanie niepodległości w 1918. I on postanowił, tak ja to rozumiem, po prostu tą swoją część dać. I o co tu chodziło? Więc on ten objazd, jak twierdził, robił po to, by skleić tożsamość postzaborową. Czyli on miał taką ideę, że kultura jest w języku i że pod tymi trzema zaborami troszeczkę jakby rozjechało się, można powiedzieć, mentalność, to co rozumiemy pod danymi słowami. On uważał, że jak się będzie jeździć po tych wszystkich postzaborowych obszarach z tymi samymi sztukami, dlatego też właśnie multiplikował, te same sztuki jechały w wielu obsadach, bo on miał też takie chyba poczucie, może miał jakieś przeczucie, że trochę nie ma czasu, że trzeba to robić szybko i dynamicznie. I to mnie po prostu wzruszyło. A jakby zrozumiałem to dogłębnie, dlaczego to miało sens, przez moją perspektywę holenderską, że jak ja w tej mojej dwujęzyczności, jak patrzę na język polski, albo w ogóle na te dwie kultury, to ja zawsze mówię, że my w Holandii się różnimy, oczywiście kłócimy tak samo, mamy różne światopoglądy, religie i tak dalej, ale to wszystko odbywa się w ramach, jak to nazywam, rzeczywistości uzgodnionej. To znaczy, że fundament tego, co stanowi, nie wiem, bycie Holendrem, jest jakby dla wszystkich taki sam. To znaczy nie ma kłótni co do tych momentów w historii, które budują naszą i ustanawiają naszą tożsamość. I tak te kłótnie są nadal ostre, ale to powoduje na przykład, że w parlamencie troszeczkę to jakby inaczej wygląda. Nie jesteśmy w Holandii plemionami, które się zwalczają do cna, tylko spieramy się po to, żeby każdy w tej wspólnej przestrzeni mógł się jakoś odnaleźć. I jestem już pewny z tej perspektywy dwujęzyczności, że ta kultura jest w języku i że jest bardzo ważne, co każdy z nas rozumie pod danym słowem czy hasłem. I to jest jeszcze robota, która przed nami. Takim pretekstem do tego, żeby pozwolić chociaż rozmawiać o tym, to są właśnie spektakle, którymi podróżujemy. I oczywiście tam są dalsze etapy, również zgodne z tym, co Juliusz Osterwa uważał. On uważał, że teatr jest narzędziem do rozwoju duchowego. Można by również dla niektórych stwierdzić, że to jest rozwój osobisty czy rozwój społeczny. Tak czy inaczej rozwój, czyli jakiś rodzaj kontynuacji tej edukacji wzajemnej po zakończeniu tej edukacji formalnej. I tu Osterwa praktycznie jota w jotę pokrywa się z tym, o co Szekspirowi chodziło, tak? Czyli przedstawianie ludziom jakby lustra, podstawianie lustra i pokazywanie, jak jest to, co na co dzień mijamy, nie patrząc na to, to właśnie stawiamy ludziom na scenie i potem możemy o tym porozmawiać. I stąd u nas to hasło, że łączy nas Osterwa. Łączy nas budynek, oczywiście dostępny dla wszystkich, jako Teatr Wojewódzki, to nas łączy, ale łączy nas właśnie jego sposób myślenia. I myślę, że Juliusz Osterwa jest nadal do wypromowania jako prawdziwy ojciec współczesnego teatru polskiego, bo jeżeli narzekamy na różne importy, style teatralne, no to oczywiście narzekajmy, no bo, że tak powiem, teatr, który jest, nie wiem, postdramatyczny, który rozwala jakieś struktury, on może mieć sens w takich krajach jak Holandia, Niemcy czy Anglia, bo tam jest co rozwalać, ale póki co w Polsce jeszcze znowu, z mojej perspektywy holenderskiej, znowu tak dużo, żeśmy nie zbudowali, żeby się zabierać za rozwalanie, więc nadal jesteśmy w sytuacji, no, być może nasze pokolenie powinno się poczuć do tego, że my dalej jesteśmy w sytuacji, że musimy budować. I tutaj Juliusz Osterwa się przydaje jako patron. Już nie mówię, no to jest taki Da Vinci polskiego teatru, ja bym tak powiedział. Bo już nie mówię o tych wszystkich urbanistycznych jakichś pomysłach, które zapisywał na serwetkach. On po prostu miał pomysł na wszystko i zapisywał to wszędzie. Łącznie z tym, no to my też się zainspirowali, no że w bufecie powinny być takie potrawy, które są zgodne z tytułem, który danego wieczoru jest w teatrze. Więc bardzo praktyczny, jak na razie myślę, że jeszcze nie odkryty. Więc wystarczy w gruncie rzeczy wziąć dosłownie naszego patrona i to już jest plan, prawda? Oprócz tego mamy różne rzeczy, które wynikają no, z tego, do czego nas zmusza rzeczywistość, na przykład stan budynku. Stan budynku, który prędzej czy później będzie musiał pójść do remontu, więc również i z tego powodu musimy mentalnie odkleić się jako instytucja od budynku i potrafić już teraz zacząć działać w taki sposób, że możemy działać wszędzie. Więc ta zasada mobilności, którą zaczęliśmy wprowadzać w nowych spektaklach za mojej dyrekcji, ona ma wielorakie zastosowania. Będziemy, jak to ktoś powiedział, w rozproszeniu podczas remontu, tak? Będziemy w różnych miejscach, różne działy będą w różnych miejscach, a nasze spektakle będą jeździły. No, będziemy na pewno mieli jedno czy dwa miejsca w Lublinie, ale również ta scena Reduta.